Rozdział 11. Podświadomość wspólnikiem sukcesu. Pomyślność polega na tym, że odnosimy sukcesy życiowe. Za sukcesy można uznać życie w spokoju, doznawanie radości i odczuwanie szczęścia. Taki stan czeka zbawionych w życiu wiecznym, o którym mówił Jezus. To, co najważniejsze w życiu, a więc spokój, harmonia, prawość, bezpieczeństwo i szczęśliwość, to wartości nieuchwytne i niematerialne. Pochodzą z głębi człowieczej jaźni. Medytacja nad nimi sprawia, że te niebiańskie skarby są wpajane naszej podświadomości. Właśnie ona jest tym miejscem, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Cytat z Biblii. Trzy kroki wiodące do sukcesu. Pierwszym istotnym krokiem wiodącym do sukcesu jest uświadomienie sobie, co lubisz robić oraz robienie tego. Jeśli nie lubisz swojej pracy, nie będziesz dobrze prosperował, nawet jeżeli cały świat okrzyknie cię człowiekiem sukcesu. Lubiąc swoją pracę, wykonujesz ją z ochotą i przyjemnością. Jeśli ktoś chce zostać psychiatrą, nie wystarczy, że zdobędzie dyplom i powiesi go na ścianie. Musi być stale na bieżąco, brać udział w kongresach, czytać prace dotyczące psychiki i umysłu. Musi odwiedzać kliniki i zaznajamiać się z najnowszymi pismami fachowymi. Innymi słowy, musi stale się doskonalić i poznawać nowe metody łagodzenia ludzkich cierpień, ponieważ dla lekarza najważniejsze jest dobro pacjentów. Ktoś czytający te słowa może pomyśleć: nie potrafię wykonać pierwszego kroku, ponieważ nie wiem, co chciałbym robić. Jakże wobec tego mam znaleźć sobie odpowiednie pole działania? Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, módl się o przewodnictwo takimi słowami: nieskończona inteligencja podświadomości objawi mi właściwe miejsce w życiu. Powtarzaj tę modlitwę spokojnie, stanowczo i z miłością. Jeżeli wytrwasz w ufności i wierze, doczekasz się wysłuchania modlitwy w postaci odczucia, impulsu lub zamiłowania, które wskażą ci właściwy kierunek. Poczujesz wewnętrzną, spokojną i jasną świadomość. Drugim krokiem do sukcesu jest wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie i doskonalenie się w niej. Załóżmy, że student wybiera sobie zawód chemika. Powinien skupić się na jednej z licznych gałęzi tej nauki i poświęcić cały czas na specjalizowanie się w niej. Dzięki zainteresowaniom i entuzjazmowi będzie chciał zgłębić wszelkie tajniki studiowanej dziedziny. Możliwe, że zechce wiedzieć więcej niż inni. Oprócz gorliwości powinien również odczuwać pragnienie służenia ludziom. Który jest większy z was, będzie sługą waszym. Taka postawa różni się ogromnie od podejścia kogoś, kto chce jedynie zarobić na życie lub tylko sobie radzić. Prawdziwy sukces nie polega na tym, by sobie radzić. Motywacją człowieka powinny być pobudki szlachetniejsze i bardziej bezinteresowne. Powinien służyć innym tak, aby zarabiając na życie czynił dobro. Trzeci krok jest najważniejszy. Musisz być pewien, że wybrana przez ciebie działalność prowadzi nie tylko do twego osobistego sukcesu. Nie możesz kierować się egoizmem. Musisz służyć ludzkości. Powstanie wtedy obwód zamknięty. Inaczej mówiąc, gdy twój zamysł będzie zgodny także ze służeniem innym, powróci do ciebie zwielokrotniony i pobłogosławiony. Jeśli zaś będziesz pracował wyłącznie dla własnej korzyści, obwód pozostanie niezamknięty. Będzie się wydawać, że odnosisz sukcesy, ale może powstać krótkie spięcie, które kiedyś doprowadzi do ograniczeń i choroby. Miara prawdziwego sukcesu. W tym miejscu możesz pomyśleć: a ten facet, którego pokazywali w telewizji, ten, co zbił majątek, prowadząc ciemne interesy? Nigdy nie widziałem, by ktoś odniósł większy sukces, a przecież on ani trochę nie dba o dobro ludzkości. Takie przypadki bywają aż nazbyt częste. Musimy je jednak dostrzegać we właściwym świetle. Może się zdawać, że komuś doskonale się powodzi, ale pieniądze zdobyte na oszustwach lubią się ulatniać. A nawet jeśli tak się nie dzieje, okradając innych, okradamy siebie. Do takiej postawy bowiem prowadzi poczucie braku i niedosytu, które objawia się również w innych dziedzinach życia, jak zdrowie, życie rodzinne i stosunki międzyludzkie. Wszelkie nasze myśli, poglądy i odczucia urzeczywistniają się, przybierając widzialną postać. Ktoś, kto dorabia się majątku na oszustwach, nie jest człowiekiem sukcesu. Sukces nie jest możliwy bez spokoju ducha i umysłu. Co z tego, że ktoś taki posiada wielki majątek, skoro nie może spać, choruje lub żyje w poczuciu winy? Poznałem kiedyś w Londynie pewnego mężczyznę, który opowiedział mi co nieco o swoich wyczynach. Zgromadził ogromny majątek, który pozwolił mu na luksusowe życie w willi na przedmieściach Londynu oraz na spędzanie wakacji w letnim domu we Francji. Żył w zbytku, owszem, ale nie zaznawał spokoju. Bezustannie prześladował go strach przed funkcjonariuszami Scotland Yardu, którzy w każdej chwili mogliby go aresztować. Cierpiał na wiele dolegliwości, które niewątpliwie spowodowane były ciągłym niepokojem i wyrzutami sumienia. Dręczyło go poczucie winy, które przyciągało najrozmaitsze kłopoty i nieszczęścia. Później usłyszałem, że dobrowolnie zgłosił się na policję, a następnie odsiedział wyrok. Po wyjściu z więzienia poszukał pomocy u psychologa i u duchownego. Przeżył przemianę, dzięki której stał się uczciwym i przestrzegającym prawa obywatelem. Znalazł sobie pracę, którą lubił, i rozpoczął szczęśliwe życie. Człowiek sukcesu lubi swoją pracę i wykonując ją, w pełni się realizuje. Do powodzenia potrzebne mu jest coś więcej niż samo gromadzenie majątku. Do pomyślnego życia konieczne jest zrozumienie praw psychicznych i duchowych. Wielu wielkich biznesmenów zawdzięcza sukces właściwemu korzystaniu z podświadomości. Rozwijają umiejętność wyobrażania sobie przyszłych projektów, jakby już były zrealizowane. Widząc i odczuwając radość z efektów spełnionej modlitwy, sprawiają, że podświadomość je urzeczywistnia. Jeżeli dokładnie wyobrazisz sobie upragniony cel, otrzymasz dzięki działającej cuda potędze podświadomości wszystko, co jest niezbędne do jego realizacji. Rozpatrując trzy kroki wiodące do sukcesu, zawsze pamiętaj o stwórczej potędze swojej podświadomości. Ona jest energią niezbędną do pomyślnego przeprowadzenia każdego planu. Twój umysł ma siłę kreacji. Gdy myśl stopi się w jedno z uczuciem, powstanie wiara subiektywna. Cytat z Biblii. Według wiary waszej niech wam się stanie. Zrozumiawszy, że dysponujesz potężną mocą, która potrafi spełnić wszystkie twoje życzenia, nabierzesz wiary w siebie oraz poczucia spokojnej pewności. Niezależnie od tego, jaką dziedziną się zajmujesz, zapoznaj się z prawami podświadomości. Gdy nauczysz się korzystać z sił umysłu, realizować się w pełni oraz obdarzać innych swymi talentami, znajdziesz się na drodze wiodącej do prawdziwego sukcesu. Jeżeli będziesz postępował zgodnie z wolą Boga, Bóg cię poprowadzi. Kto wtedy zdoła ci się przeciwstawić? Żadna siła na świecie nie przeszkodzi komuś, kto zgłębił tę prawdę. Urzeczywistnione marzenie. Przebywając w Hollywood, poznałem pewnego aktora, którego prawdopodobnie zna każdy kinoman i miłośnik telewizji. Zwierzył mi się on, że dorastał na małej farmie na środkowym zachodzie. Jego rodzina ledwie wiązała koniec z końcem. Jedyną jego rozrywką było oglądanie programu na czarno-białym telewizorze, który odbierał dwa kanały. Dzięki temu człowiek ten zaczął marzyć, że zostanie aktorem. To marzenie stawało się coraz silniejsze. Pracując na polu, mówił, lub zaganiając bydło do obory, wyobrażałem sobie, że widzę swoje nazwisko wypisane wielkimi, świetlistymi literami nad wejściem do wspaniałego kina. Widziałem wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Tłumy wielbicieli, entuzjazm widzów chcących ze mną porozmawiać. To marzenie towarzyszyło mi przez wiele lat. W końcu opuściłem dom. Przyjechałem do Los Angeles i dostałem pracę statysty w filmach i widowiskach telewizyjnych. Wkrótce otrzymałem pierwszą główną rolę. Pewnego wieczoru udałem się na premierę filmu i omal nie zemdlałem. Nad wejściem do kina widniało moje nazwisko. Kino oblegały tłumy widzów i dziennikarzy. Wszystko wyglądało tak, jak w moich dziecinnych marzeniach. Dlatego bardziej niż ktokolwiek inny zdaję sobie sprawę z tego, że dzięki konsekwentnie stosowanej sile wyobraźni można osiągnąć sukces. Wymarzona apteka stała się rzeczywistością. Kilka lat temu poznałem młodą farmaceutkę Mary S. wydawała leki na receptę w jednej z aptek należących do wielkiej sieci. Pewnego razu, gdy realizowałem receptę, zaczęliśmy rozmawiać. Spytałem ją, czy lubi swoją pracę. Jest w porządku, odparła. Pensja i prowizja od sprzedaży w zupełności wystarczają mi na życie. Przy odrobinie szczęścia będę mogła przejść na emeryturę w stosunkowo młodym wieku i cieszyć się życiem. Milczałem przez chwilę, a potem zapytałem. Czy o tym właśnie myślałaś, będąc dzieckiem, gdy podjęłaś decyzję, że zostaniesz farmaceutką? Jej twarz spochmurniała. Prawdę powiedziawszy, nie, odparła. Chyba nie. Zawsze widziałam siebie we własnej aptece. Chciałam, by ludzie na ulicy witali się ze mną i zwracali się do mnie po imieniu. Ja także znałabym ich imiona i nazwiska. Pomyśli pan, że to dziwne, ale wyobrażałam sobie, że moi klienci telefonują do mnie nocą, bo zachorowały ich dzieci. Narzucałam ubranie na piżamę i biegłam do apteki, żeby wydać im potrzebne lekarstwo. To coś zupełnie innego niż wystawanie przez 8 godzin za kontuarem apteki w wielkim domu towarowym, prawda? Z całą pewnością, odparłem. Ale dlaczego nie urzeczywistniłaś tego pięknego marzenia? Czy nie byłabyś teraz szczęśliwsza i bardziej potrzebna? Zrealizuj upragniony cel. Otwórz własną aptekę. To niemożliwe, powiedziała kręcąc głową. Potrzebowałabym mnóstwa pieniędzy, a starcza nam zaledwie do końca miesiąca. Wtedy podzieliłem się z nią wspaniałą wiadomością. Otóż będzie w stanie urzeczywistnić wszystko, cokolwiek uzna za już istniejące. Objaśniłem jej, w jaki sposób działa potęga podświadomości. Wkrótce pojęła, że jeśli uda jej się wpoić podświadomości wyraźne i dokładne wyobrażenie, zostanie ono w jakiś sposób urzeczywistnione. Zaczęła sobie wyobrażać, że jest we własnej aptece. Ustawia buteleczki z lekami, wydaje medykamenty na receptę. W wolnych chwilach czeka na klientów, którzy są jej zaprzyjaźnionymi sąsiadami. Wizualizowała również rosnące konto bankowe. Jakby już pracowała we własnej aptece. Wczuwała się w tę rolę niczym wytrawna aktorka. Postępuj tak, jakby już się stało, a stanie się. Wkładała w to całe serce, poruszała się, żyła, postępowała tak, jakby już była właścicielką apteki. Po kilku latach otrzymałem list od Mary, która opisywała, co zaszło w jej życiu od czasu naszej rozmowy. Sieć aptek, dla której pracowała, upadła, przegrawszy z większą korporacją. Mary znalazła pracę w dużej kompanii, którą reprezentowała w kilku stanach. Pewnego dnia trafiła do niewielkiej mieściny na zachodnim krańcu rejonu, który jej powierzono. Była tam tylko jedna apteka, do której Mary weszła po raz pierwszy. Natychmiast rozpoznała jej wnętrze. Wyglądało identycznie jak w jej wizjach. Osłupiała ze zdumienia, powiedziała starszawemu właścicielowi apteki o tym zadziwiającym zbiegu okoliczności. On zaś odparł, że jest gotów odejść na emeryturę, ale nie chce apteki, którą od 3 pokoleń prowadzi jego rodzina, sprzedać jakiejś dużej korporacji. Po dłuższych negocjacjach właściciel zaproponował, że pożyczy Mary pieniądze na zakup apteki. Mogłaby je spłacać ratami z dochodów, jakie uzyska. Mary chętnie zgodziła się na tę propozycję. Przeniosła się wraz z rodziną do miasteczka i wkrótce stać ją było na wpłacenie zadatku na duży dom w pobliżu apteki. Teraz w drodze do pracy mija sąsiadów, którzy ją pozdrawiają i zwracają się do niej po imieniu. Dobrze ją znają, bo prowadzi jedyną aptekę w miasteczku. Pamiętaj, że bogactwa wszechświata są zawsze bliskie wdzięcznemu sercu. Powtarzaj stale afirmację: moja pensja z każdym dniem staje się wyższa, awansuję, rozwijam się i jestem coraz bogatszy, a twoje dochody się zwiększą. Nie wmawiaj sobie, że nie masz pieniędzy na życie, że wciąż ci ich brakuje. Takie negatywne stwierdzenia powiększają i pomnażają twój niedostatek.